muzyczne podróże przez świat.
Dziś naszym gościem jest Paweł Szymoniak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Niedawno, bo 1 października, zmarł najsłynniejszy Ormianin na świecie, Charles Aznavour. Wiem, że niekoniecznie przepadasz za nową muzyką. Czy lubiłeś słuchać Aznavoura?
Nie lubiłem i tak naprawdę, dopóki nie wybrałem się do Armenii, to marginalizowałem tego wykonawcę. To znaczy wiedziałem, kto to jest. Myślę, jak większość także radiosłuchaczy. Natomiast no, nie była to moja ulubiona muzyka, nie jest do tej pory, ale rola, jaką ten człowiek odgrywa w tym kraju, ilość pomocy, bo tak trzeba powiedzieć, jaką świadczy dla swoich rodaków, a właściwie świadczył, bo rozmawiamy już o artyście w czasie przeszłym, na co wskazują chociażby place nazwane jego imieniem i nazwiskiem, organizacje, które za zaszczyt przyjmują w nazwie właśnie Charles Aznavour. Świadczy o tym, że to była wielka postać, a dla Ormian postać szczególna.
Dziś o Armenii będzie mowa. Kiedy byłeś w Armenii?
3 miesiące temu.
To niedawno.
Tak.
Historii tak. Ormianom mógłby pozazdrościć każdy. Erywań to miasto jest starsze niż Rzym.
Starsze niż Rzym i cały kraj na każdym kroku udowadnia nam, jak ogromną przeszłość historyczną ma i jak ważna jest ta tożsamość dla Ormian, tożsamość historyczna, Hayastan, bo tak nazywają Ormianie swój kraj. Armenia to jest nazwa przyjęta nieco później i to jest właściwie nazwa dla nas identyfikowalna. Hayastan dlaczego? Wszystko zaczęło się od Hayka, to był wnuk Togara, syn Jafeta, uwaga, trzeciego syna biblijnego Noe. I dlatego Ormianie z takim namaszczeniem podchodzą do świętej góry Ararat, świętej, jak oni ją nazywają, która na dzień dzisiejszy leży oczywiście poza granicami tego państwa. Ararat, który jest na tyle ważny dla narodu ormiańskiego, że znajduje się nawet w herbie tego kraju.
Kraj, który jako pierwszy przyjął chrześcijaństwo, to było w 301 roku.
I z tym też związana jest pewna legenda. Legenda, w której główną rolę odgrywa Grzegorz Odnowiciel, który został uwięziony przez jednego z ormiańskich władców, uwięziony w studni. Niedaleko góry Ararat dziś znajduje się tam monaster, który można zwiedzić. Studnia 60-metrowa, jeśli chodzi o głębokość, i można do niej zejść. To już jeśli chodzi o atrakcję turystyczną. I Grzegorz Odnowiciel został w niej uwięziony, wtedy jeszcze nie będąc oczywiście Grzegorzem Odnowicielem, i miał tam zginąć śmiercią głodową. Był dokarmiany przez kobietę, która w tajemnicy to czyniła. Kobieta była chrześcijanką. Po czym po kilku tygodniach okazało się, że człowiek uwięziony w tej piwnicy nadal żyje i zdołał się stamtąd wydostać. A władca, który go uwięził, zapadł na bardzo ciężką chorobę. Źródła podają, że chorobę umysłową. Grzegorz Odnowiciel po wyjściu z tej piwnicy zjawił się na dworze i uzdrowił, tak mówi legenda o powstaniu kraju, tegoż władcę. A w podziękowaniu za to uzdrowienie Armenia przyjęła chrzest. To był król Tyrdat III i od tego czasu, tak jak wspomniałeś, to Armenia stała się krajem chrześcijańskim, najstarszym krajem chrześcijańskim na świecie.
A human being has so many skins inside, covering the depth of the heart. My struggle with my own confidence as a woman and as a human being forced into the construct of society. A thousand persons molded after one, forced to seek for more. A melody of the modern age, blinding us from the beauty we hold within. Oh, beautiful human life, absorb what is useful, discard what is not, add what is uniquely yours. Yes, sir.
Zaczną napiszacie zbyt kasami szlata gaz. Kliczacie szlata i rykate uzumy sami na lawa. A my na szata, a my na tante. Obak jest heta, za obak jest betna. W głowu ma umyśl, usta numerem. A byli lawa, a byli szata, a byli tante. A my na, a my na, a my na, a my na, a i rykate uzumy sami na, a my na, a my na tante. A my na, a my na, a my na, a my na. Dueli uzumes aveli, aveli, aveli tank.
W całym kraju jest ponad 4000 monastyrów. To dużo, bo kraj jest stosunkowo niewielki, niecałe 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, co tak średnio powierzchnia naszego polskiego województwa.
Dokładnie, tylko komunikacyjnie nie jest on tak prosty,
kolokwialnie mówiąc, góry,
tak, kraj jest nieduży i jest bardzo specyficznie położony. Wiele osób mówi o Armenii jako o kraju kaukaskim, a to jest Zakaukazie i to dość istotne geograficznie. Sami Ormianie mówią, że w odróżnieniu od Gruzinów, Czeczenów, Osetyjczyków, oni nie leżą geograficznie w Kaukazie, są krajem zakaukaskim. Kraj ukształtowany jest mocno górzyście, 90% powierzchni kraju leży na wysokości powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, z czego prawie połowa na ponad 2000, więc kraj jest górzysty, niewielki, z olbrzymią ilością zabytków. U nas pewnie określanych zabytków klasy zero, ponieważ spacerując po bezdrożach, po wioseczkach, po miejscach, gdzie pomimo tak niedużego obszaru można spotkać odosobnione miejsca, w których zupełnie nikogo nie ma. Co różna potykamy się na haczkary, które mają 1500, 1700, 1800 lat. Jest to normalne, nie jest to zabezpieczone. Można to obejrzeć, można dotknąć. Historia tak naprawdę w Armenii wyzięła z każdego kąta.
Kiedyś Armenia rozciągała się między trzema morzami. Dzisiaj Ormianom musi za morze wystarczyć jezioro Sevan. Zresztą sami nazywają je morzem. Byłeś w pobliżu tego jeziora z pewnością.
Objechałem jezioro Sevan dookoła. O ile od strony zachodniej jest to proste, bo infrastruktura drogowa od zachodu jest bardzo dobra. W ogóle, jeśli chodzi o drogi w Armenii, przyrównując je na przykład do Gruzji, bo wiele osób turystycznie wybierając się w okolice Kaukazu wybiera Gruzję, to nie wiem, czy nie zaskoczę radiosłuchaczy, ale Armenia ma lepsze drogi. W Gruzji ten postęp jest widoczny. W tym roku też miałem okazję bywać w Gruzji i ilość dróg, która buduje się w bardzo szybkim tempie, jest naprawdę godna podziwu, ale jakość dróg, pozostałości posowieckie i utrzymanie ich w Armenii jest na nieco lepszym poziomie i chcąc zwiedzić większość kraju poza tylko nielicznymi, niedostępnymi miejscami, nie musimy wypożyczać czy jechać samochodem terenowym. Możemy to zrobić zwykłym pojazdem, chociaż ja namawiam jak zawsze do tego, aby skorzystać z komunikacji publicznej, miejskiej, która dowiezie nas wszędzie, a przy okazji zawrzemy na pewno ciekawe znajomości i posłuchamy wielu historii. Ale wracając do jeziora Sevan, 1900 metrów nad poziomem morza tak naprawdę. Na takiej wysokości
wysoko położone
leży to jezioro i ono ma około 80 km długości i 30 szerokości. Tak, aby uzmysłowić Państwu, jak duży jest to zbiornik wodny. Zbiornik wodny oczywiście słodkowodny, a wśród górskich jezior słodkowodnych jest to drugie pod względem wielkości jezioro na świecie. Pomimo, że kraj, tak jak wspomnieliśmy, jest niewielki, to jeszcze mieści w sobie taki zbiornik wody. Największy to oczywiście jezioro Titicaca. Sevan jest przepiękny.
Երբ խելես ուս ամունդ տա Ես քեզ եղեմ ադամներով Որ ամունիշ քեշի ջնջա Որ ամունիշ քեշի ջնջա
Muzyczne podróże przez świat.
Naszym gościem jest Paweł Szymoniak. Jesteśmy przy jeziorze Sevan w Armenii.
To jest zbiornik bardzo czysty. Od zachodu z bardzo łatwym podejściem, z płaskim terenem, i tam też powstało większość miejsc ogólnie przyjętych za turystykę i wypoczynek. Natomiast od wschodniej części, otoczony górami, niektóre mają nawet 3,5 tysiąca metrów wysokości, więc są to naprawdę wysokie góry, bardzo specyficzny klimat zresztą tworząc nad jeziorem Sevan. I o ile od zachodu jest dość komunikacyjnie łatwy, o tyle od wschodu trzeba poświęcić cały dień, żeby tą odległość 130-140 km tak naprawdę przejechać, bo brakuje troszeczkę dróg.
A na brzegach tego jeziora, klasztory, fortece?
Niewiele miejscowości, szczególnie od tej wschodniej strony. Przypomnę tylko, że właściwie niedaleko jest już granica z Azerbejdżanem, a nieco wcześniej na południe z Górnym Karabachem, więc też ciężko mówić tam o spokoju. Tak naprawdę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, choć akurat w tym momencie ta sytuacja geopolityczna wydaje się nieco uspokojona, i na każdym kroku historia, i na każdym kroku możliwość spróbowania dobrej kuchni, bo o tym też nie zapominajmy.
Wracając do Karabachu, czy tam wjechałeś?
Wjechałem, ale nie zostałem wpuszczony, ale to wynika technicznie. Poruszałem się w pierwszej części swojej podróży po Armenii wypożyczanym autem z powszechnej wypożyczalni i okazuje się, że nie ma żadnego problemu dla nas, obywateli Europy, Polaków, z wjazdem do Karabachu i nie wiąże się to właściwie z większym ryzykiem. Natomiast no, nie można tego zrobić wypożyczonym autem bez wcześniejszego zgłoszenia i uiszczenia opłat. Dlatego zjeżdżając na południe od miasta Goris, właściwie droga nas wprowadzi do Karabachu. Nawet nie zauważyłem momentu, kiedy przejechaliśmy taki most wykuty w skale i po drugiej stronie jest już terytorium geograficznie Karabachu. Po czym w bardzo sympatycznej, miłej atmosferze zostanie nam zwrócona uwaga, że wjeżdżamy na terytorium niezależne innego kraju i powinniśmy mieć wizę, którą możemy nabyć w Erywaniu, a którą musimy zarejestrować w Stepanakarcie, czyli w takiej oficjalnej stolicy Górnego Karabachu. Nie jest to problemem, aczkolwiek poruszanie się autem czy środkiem transportu, które nie należy do nas bez stosownych zezwoleń, nie jest możliwe, dlatego zostałem wrócony.
Niedaleko jeziora Sevan znajduje się największe w kraju skupisko haczkarów, cmentarz Noratus. Byłeś tam?
Tak, miałem okazję oglądać.
Jak to wygląda?
To jest niedaleko monasteru, plac dość duży, bardzo gęsto usiany haczkarami, ogólnie dostępny, właściwie ogrodzony tylko z dwóch stron. Niedaleko jest mała informacja turystyczna i właściwie żadnej infrastruktury. Nieduży parking taki na zasadzie rozszerzonej jezdni, gdzie od czasu do czasu zatrzymują się jakieś samochody turystyczne bądź jakiś przejeżdżający autobus. Nie ma wielkiej liczby turystów, bynajmniej w momencie, kiedy byśmy byli, ja nie zarejestrowałem. Co najmniej kilka godzin oglądania i zachwycania się, i to począwszy od pisma klinowego i haczkarów, które są sprzed naszej ery, czyli wtedy, kiedy jeszcze nie były to pomniki krzyże, ponieważ nie symbolizowały chrześcijaństwa, a były to po prostu tablice upamiętniające kogoś, kto odszedł, poprzez kolejne wieki i poprzez kolejne zapisy w języku, który Ormianie stworzyli. Przypominam, że ormiański język wraz z alfabetem powstał około 1000 lat przed językiem polskim. Niesamowita ilość tych haczkarów. Oczywiście wszystko można obejrzeć, można dotknąć, można przysiąść obok. Kilka osób, które siedzą w zadumie, kilka osób też, które pewnie przyjechały, bo związane są emocjonalnie z tym miejscem, i to też można zaobserwować. Nostalgiczne miejsce.
Zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy, znajdą Państwo na stronie internetowej Radia Kielce. W ubiegłym miesiącu w kieleckim Plastyku zakończył się Rok Kultury Ormiańskiej. Na terenie szkoły odsłonięto bogato zdobiony haczkar przedstawiający dwa splecione ze sobą krzyże. My poznajemy haczkary w Armenii.
Mówi się, że w Armenii jest ponad 100 tysięcy haczkarów i nie ma dwóch takich samych. I to jest prawda, o ile w kulturze naszej katolickiej, jeśli oglądamy cmentarze, to często nagrobki podobne są jeden do drugiego. Niejednokrotnie one są właściwie takie same. Natomiast jeśli chodzi o haczkary, to nie ma dwóch takich samych haczkarów, tak bynajmniej twierdzą ci, którzy zjawiskiem, bo tak chyba należałoby to nazwać, zajmują się jako badacze.
W tradycji ormiańskiej uważa się, że drzewo krzyża, na którym został rozpięty Chrystus, zakwitło, stąd motywy roślinne na haczkarach.
Ta roślinność w Armenii, ona jest bardzo pożądaną. Kiedy rozmawia się z Ormianami poza dużymi miastami, a tych miast właściwie w kraju jest niewiele, bo oprócz Erywania mamy jeszcze Gyumri, mamy Goris, ale co znaczy duże miasto? No Goris ma 25 tysięcy mieszkańców i Ormianom wydaje się, że to już jest dużo, więc większość mieszka w skupiskach ludności, bo tak należałoby je nazywać. Ci ludzie bardzo cenią wszystko to, co daje ziemia, wszelkie rodzaje rośliny, jeśli jest taka możliwość, to uprawy. W odróżnieniu od Gruzinów, i o tym Ormianie dość często mówią, ziemia w Armenii nie jest żyzna. To są kamienie. Zresztą nazwa tego kraju przecież bierze się z podłoża kamiennego, z gór. Dlatego dla nich bardzo dużą wartością samą w sobie jest to, co ziemia rodzi. I przeniesienie tej symboliki też nawet na haczkary jest bardzo symboliczne, ponieważ Ormianie wprost zazdroszczą Gruzinom zieleni. Zieleni, która porasta łąki, która porasta dobrej gleby, która powoduje, że można tam uprawiać zboże, można tam uprawiać ziemniaki. W Armenii jest tym problem, jest problem z jakimkolwiek rolnictwem, poza winoroślami tak naprawdę, co oczywiście odnajduje w produkcji wszelkiego rodzaju win, no i koniaków, ale to zupełnie osobna historia.
No i z historii Noego właściwie pozostała winorośl w Armenii.
Oczywiście. Jeśli chodzi o winorośl, to jest jedno z dóbr tego kraju i wyznaczników, które mówią o Armenii.
Miał uprawiać ją na zboczach Araratu, produkował wino, żeby zapomnieć o dniach udręki na Arce. Armenia słynie z malowniczych krajobrazów, do tego monastyry, a jednak jest mniej popularna od Gruzji.
Armenia jest przede wszystkim nie tak usiana dobrą infrastrukturą turystyczną. Armenia jest krajem biednym. Porównując ją do innych krajów Kaukazu, jest krajem, w którym ze względu na problemy rolnicze, jak już wcześniej rozmawialiśmy, na brak tak naprawdę dobrej jakości gleby i na niewielką ilość przemysłu, która została jeszcze ograniczona na przestrzeni ostatnich lat, jest krajem, z którego chyba w największej ilości na przestrzeni kilkunastu, a właściwie kilkudziesięciu ostatnich lat nastąpił eksodus ludności. 3 miliony, jak wspomnieliśmy, ludzi liczy kraj, ale tak naprawdę diaspory, które są poza granicami Armenii, to jest liczba rzędu 7, a niektórzy twierdzą, że nawet 8 milionów ludzi, z czego oczywiście największe to jest Moskwa i Rosja, Stany Zjednoczone, część Europy, także i Turcja, chociaż z tą diasporą turecką jest troszeczkę inaczej ze względu na religię. Tak naprawdę duża część Ormian mieszka także w Iranie.
Około 200 tysięcy to dużo.
Tak, biorąc pod uwagę liczbę ludności. Jest krajem biednym i nakłady państwa na turystykę, na infrastrukturę tak naprawdę praktycznie nie funkcjonują.
Բայց կրկին համար պարզ երկնքից ինձ են բաժանում այս երկային շղթաները մեղք ու ատուցում ես չարբախտի ստրուկն եմ խելագա Sanatar Sans Nankel Ima Bartokin Ah
Ďacerkis, magochkis, jesanklumem. Kapankneris, chorverkeris, korzanvumem. Vorogaitis, fachsel, rkel, Champagne de piare vner bajt sajr velo qem karo nga prel vet gelinel ameni patras jer bel vucinq jer vucinq arten quni ima Ďacerkis, magochkis, jesanklumem. Kapankneris, choverkeris, korzanvumem. Vorogaitis, fachsel, perkel, jerchangu.
Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Mówiliśmy, że Armenia nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród turystów. Zupełnie niezasłużenie.
Jeśli szukamy noclegu, to szukamy albo w bardzo bogatych hotelach, których jest kilka w całym kraju i te ceny naprawdę potrafią nas zaskoczyć, albo godzimy się na to, że będziemy korzystać z tak zwanego B&B, czyli tych noclegów u nas zwanych popularnie agroturystyką, które oferują nam świetne towarzystwo, zawsze, bardzo dobre jedzenie, ale niekoniecznie dobry standard, jeśli chodzi o spanie, bo najczęściej jest to udostępniany jeden z pokojów we własnym mieszkaniu. Dość popularne w Armenii jest także udostępnianie mieszkań. Zdarzyło mi się skorzystać z takiego noclegu, gdzie jest podany telefon. Dzwoniąc, pytamy, czy nocleg jest aktualny. Oczywiście jest to mieszkanie 2-3-pokojowe, po czym pod tym właśnie adresem meldujemy się i widzimy, jak rodzina opuszcza mieszkanie na ten dzień, czy 2, czy 3 i przeprowadzając się do sąsiadów, ponieważ pojawiła się szansa zarobienia kilkunastu dolarów tak naprawdę, zostawiając całe wyposażenie. I tak wygląda ta turystyka poza głównymi miastami w Armenii. Musi minąć sporo czasu, zanim turyści tam dotrą, a naprawdę warto tam pojechać. I nie tylko warto ze względu na haczkary i na ilość monasterów, ale jest co najmniej kilka powodów, począwszy od kuchni, poprzez imprezy, także, chociaż nie wiem, czy imprezy to jest najlepsze określenie, ale to wszystko, co oferuje też świat kultury, muzea, to wszystko, czego możemy dotknąć, warto odwiedzić Armenię.
No to teraz kuchnia. Zacznijmy od chleba wpisanego pod koniec 2014 na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To lawasz.
Lawasz, czyli tradycyjny chleb, cienki. Nam się może wydawać, że jest to taki troszeczkę naleśnik z mąki pszennej, pieczony w takim piecu. Podobne są także i w Gruzji. Stożkowy piec, który wystaje po części tylko ponad powierzchnię ziemi. Reszta jest zakopana.
Tonir nazywa się.
Dokładnie. Przykleja się, tak chyba najlepiej można to określić, surowe jeszcze placki na jego wewnętrzną stronę. Wydobywa się gorące powietrze i ten lawasz powolutku jest pieczony. Można to jeść właściwie samo. oczywiście jak każdy dobry chleb, i spotkamy go na każdym kroku, w każdym miejscu, gdziekolwiek jest serwowane jedzenie.
A co do chleba? Lub oprócz chleba?
Sudżuch to było coś, co mnie osobiście smakowało. To były takie pikantne, ciemne kiełbaski, też dość często serwowane. Mięso, z których te kiełbaski były robione, to najczęściej była wieprzowina albo baranina. Można było i takie, ale ja przyznam szczerze, lubię przetwory mleczne. I z pewną obawą jechałem do Armenii, zdając sobie sprawę, że im dalej na wschód, mając doświadczenia syberyjskie, będzie więcej baraniny, będzie więcej jagnięciny, a tam z przetworami mlecznymi bywa różnie. Znaczy nie o to chodzi, że ich nie ma, tylko nie zawsze smak ich nam odpowiada, ale okazuje się, że Armenia nie. W Armenii jeszcze jeśli chodzi o mleko i przetwory mleczne, to w dużej mierze oparte są dokładnie na tych samych produktach, które u nas, ale bardzo powszechny jest żarzik. To jest taki jogurt, który jest z ogórkiem i koperkiem. Jeśli ktoś lubi takie połączenie, to właściwie w każdym miejscu, w każdym barze, restauracji, w markecie taki żarzik może nabyć. Bardzo fajnie smakuje, odświeża, jeszcze chłodny. Zawiera jakąś porcję oczywiście ze względu na ogórek i koperek, także witamin. Polecam.
Gançume mari yari yar boyut merenem Çeskali muhut mari asayin çanem Gançume mari yari yar boyut merenem Çeskali muhut mari asayin çanem
Podróże przez świat.
Smak Kaukazu, niby obcy, a swojski. Sprawdzamy, jak smakuje Armenia.
Chorowacz to na pewno jest coś, co też należy spróbować. U nas popularnie mówi się na to szaszłyk. Tylko że chorowacz w Armenii jest troszeczkę inny, bo te porcje mięsa są nieco mniejsze. Najczęściej jest to mięso albo wieprzowe, albo baranina. Doskonale robione. W ogóle grillowanie w Armenii, czyli te wszelkiego rodzaju chorowacze, iszhany. Iszhan to jest ryba. Mówiliśmy o jeziorze Sevan. To jest endemiczny gatunek pstrąga, który tylko tam występuje. Ale to on też właściwie ciężko go znaleźć w innej formie podania niż bezpośrednio z grilla. Niesamowita ryba, bardzo dobra. Też właśnie przyrządzana w ten sposób. Przy każdej zagrodzie, przy każdym domu tak naprawdę stoi grill. I w tym okresie wiosenno-letnio-wczesno-jesiennym większą część potraw przygotowuje się właśnie na tym grillu. Jeszcze należałoby wspomnieć o szotoracu. To jest bakłażan marynowany w sosie czosnkowym. To dla tych, którzy lubią troszeczkę eksperymentów kuchennych. Jego się akurat nie grilluje, chociaż pewnie można, ale taki bakłażanik ze względu na ten sos czosnkowy, bardzo intensywny, naprawdę jest wyjątkową potrawą.
A jeśli chodzi o alkohol do tego, picie alkoholu jest tam rytuałem?
Ormianie żartują. Oni mają taki żart, pytają przyjezdnych, czy wiedzą, czym różni się spożywanie alkoholu w Rosji od spożywania w Armenii. Rosjanie pierwszy toast, i to akurat prawda, który wznoszą zawsze za ojczyznę, rodzinę bądź Boga. To są te pierwsze toasty. A Ormianie żartują, że oni te toasty wznoszą jako ostatnie. Sugerują jednocześnie, że Rosjanie do tych ostatnich nigdy nie dotrwają, bo po prostu ich nie pamiętają. Ale jest prawdą to, że Ormianie rzadko bądź w ogóle, ja nie miałem takiej okazji, żeby zobaczyć, się nie upijają. Jeżeli piją mocne alkohole, to najczęściej jest to koniak i spożywanie koniaku, oczywiście marki Ararat w Armenii, to jest cała historia tak naprawdę, znajomość tego koniaku, poszczególnych jego odmian, w zależności od tego oczywiście ile ma lat i tak dalej. I oprócz tego jest na południu Armenii bardzo popularny destylat, robiony przez właściwie większą część męskiego społeczeństwa, który nazywa się Ochi. Ochi to jest wódka, bimber, bądźmy szczerzy, robiony z owoców morwy i derenia. Bardzo smaczna, właściwie można Ochi kupić w każdym miejscu, w okolicach miejscowości Goris i w dół, czyli jadąc w stronę monastyru Tatew i na samo południe kraju. Zawartość alkoholu w tym destylacie jest około 60%.
Dużo.
Ale z doświadczenia spożywając nie odczuwa się tego. Natomiast można też Ochi kupić w sklepach i jest bardzo duża różnica. Te sprzedawane w sklepach to są około 40% wódki. No one smakują pośrednio, można powiedzieć. Natomiast ta, która jest robiona rzeczywiście powszechnie przez miejscową ludność, jest trunkiem wybornym. Jako ciekawostkę powiem, że w Armenii nie spożywa się alkoholu publicznie. Zdarzyła nam się taka sytuacja, kiedy wraz z kolegą, będąc w parku, odpoczywając, bo nieśliśmy dość ciężkie plecaki i przystanęliśmy, obok był sklep. Nie ma jako takiego w naszym rozumieniu zakazu tak, spożywania alkoholu.
Po prostu taka kultura.
Zakupiliśmy dwa piwa. Dokładnie w tym sklepie i siedliśmy na ławeczce spożywając, otwierając butelki, pełne słońce, około 13 po południu, odpoczynek z ciężkimi plecakami, pół godziny. Otwarliśmy to piwo i zaczęliśmy go spożywać. Z ławki, która była naprzeciwka, starszy pan popatrzył na nas z wyrzutem i odszedł, a potem któryś z przechodniów uświadomił nam, że to nie jest dobrze, jeśli w parku spożywa się piwo, kiedy można iść do baru. No po to otwarty jest bar, aby w tym barze siąść i tam to piwo spożywać. Nawiasem mówiąc, cena jest podobna kupowanego w sklepie, a w baru. Mnie się nie zdarzyło widzieć pijanego Ormianina przez prawie 15 dni spędzone w Armenii.
Hota serpeve çem morana Darman koçanız horut nena Gişerlere nor darba Lutskinere var umakama Lota bobik ah çakan Lutser Bari mart gans gönmela Bu da bobik aynak çıkan Yes yerpeve çem orana Lutskiler av aynak çıkan Bu da bobik aynak çıkan Yes yerpeve Wanzer marsum voda bobi Reinach chegan Yes yerpeve Chemora na Lutskiner Reinach chegan voda bobi Reinach chegan Yes yerpeve
Polacy w Armenii, tam działa organizacja społeczno-charytatywna Współpraca Polaków. Dom Polski zrzesza osoby polskiego pochodzenia i związane z Polską, zamieszkujące w regionie Shirak, to północno-zachodnia Armenia. Siedzibą jest Gyumri i tam właśnie byłeś i o Domu Polskim opowiemy.
Historia Polaków, którzy mają korzenie ormiańskie, przyznają się do korzeni ormiańskich, jest dość długa, bo ja tylko przypomnę, że już Szymon Szymonowic był pochodzenia ormiańskiego. Sporo osób dziś działających i funkcjonujących w świecie kultury przyznaje się do tego, że mają coś wspólnego z Armenią, chociażby Anna Dymna, czy Krzysztof Penderecki, czy choćby Robert Makłowicz, który kiedyś powiedział, gotując w jednym ze swoich programów, że właściwie te przyprawy, które on w tym momencie stosuje, pamiętam taki program, w Armenii zostałyby uznane za niedopuszczalne, po czym publicznie powiedział, że właściwie płynie w nim ormiańska krew, więc te zależności między narodami są spore, ale w samej Armenii jest też spora grupa Polaków, którzy znaleźli się tam jak większość Polaków w czasach Związku Radzieckiego. A to poprzez syłki, a to poprzez kary odbywane gdzieś tam w łagarach syberyjskich, a potem przymusowo ci ludzie byli rozczłonkowywani po różnych miejscach tak naprawdę byłego terytorium Związku Sowieckiego. Gyumri to jest taka miejscowość, która leży w tej północno-zachodniej części niewielkiego państwa Armenii. To jest miejscowość z tragiczną przeszłością, najnowszą, bo myślę, że większość słuchaczy może pamiętać duże trzęsienie ziemi w 1988 roku. Tam wtedy w Armenii było epicentrum, niedaleko właśnie miasta Gyumri w mieście Spitak, to jest około 80 km od Gyumri. Te wstrząsy były najsilniejsze, dochodziły niespełna do 7 stopni w skali Richtera. Gyumri liczyło 220 tysięcy mieszkańców przed tym rokiem 88. Po tych wstrząsach jego liczba spadła do 80 tysięcy. Tak naprawdę to miasto się zapadło w znacznej większości. Dziś, kiedy spaceruje się po Gyumri, które na dzień dzisiejszy ma około 120 tysięcy mieszkańców, widać te wszystkie domy, które stały na granicy tego uskoku tektonicznego, które przetrwały, które nie są zamieszkałe, które po części się remontuje, po części ciągle straszą, bo nie ma po prostu na to pieniędzy. No i tą nowszą część miasta, która powoli podnosi się do życia. Gyumri jest specyficznym miejscem, wartym odwiedzenia, ponieważ nawet miejscowi mówią, że oni są trochę innymi Ormianami niż Ormianie. Bardzo konserwatywni, ale z takim dużym poczuciem specyficznego humoru. Bardzo rozmowni, bardzo gościnni, lubiący biesiadować i otwarci przede wszystkim na ludzi. I tam pan Artion Karlowicz prowadzi Dom Polski. To jest takie miejsce, które jest na obrzeżach miasta przy ulicy Sewak 11, które Jest też kafejką internetową, jest też takim swoistym miejscem pomocy dla miejscowych, jeśli chodzi o kontakty. Jest też miejscem noclegowym, można się tam zatrzymać, można wynająć pokój, można spróbować doskonałej kuchni. Taki kawałek ojczyzny tak naprawdę daleko na Zakaukaziu, ponieważ całe wnętrza tego mieszkania państwa Karlowiczów jest, nawiązuje do naszego kraju.
Naszym gościem jest Paweł Szymoniak.
Se te sacude e dá ripa.